Cześć i witajcie wszyscy w pierwszym narodowym podcaście o NFT w Polsce.
Nie, to chciałem zapowiedzieć pewne zmiany personalne w tym podcaście.
Nie, Andrzej, poczekaj, daj mi dokończyć, bo ten temat, bo to jest bardzo ważne. Pamiętajcie, że powiedziałem, że powiem wam tutaj, odezwę się znowu na temat NFT tylko w dwóch sytuacjach, tak? Pierwsza sytuacja była taka, że coś sprzedam za 10 sol, czyli za 1500 dolarów, a druga sytuacja jest taka, że kiedy ktoś zrobi mi tak zwanego rug pull, czyli zamieni obrazki na dywany, zgadnij, z tobą przychodzę.
Ile masz dywanów?
Przychodzę z drugim niestety.
Aha.
Natomiast na swoje usprawiedliwienie mam to, że udało mi się faktycznie, jakby to, sytuacja była taka, bardzo krótkie. Widzę po prostu, że na Discordzie konkretnego projektu zaczęły się dziać jakby niedobre rzeczy, zaczęły znikać kanały, projekt zniknął z Twittera i ja mówię, to ja pójdę go szybko wystawię za tyle, ile go sprzedałem, za mniej więcej tyle, za ile go kupiłem. Na zasadzie najwyżej jakby będę na zero lub strata będzie tak. Na zasadzie gas w jakieś tam, wiesz, paręnaście centów w dolarach, nie? Ale no jakby nie będę miał zamrożonych pieniędzy, które nie będą do niczego wykorzystane. I wystawiłem, poszedł w ciągu 7 minut od wystawienia, więc jakby zwróciły się moje pieniądze, które tam włożyłem, a projekt znikł 4 minuty później z internetu, ze wszystkiego, nigdzie go nie ma. I na Magic Eden, który jest tą giełdą, o której wspominałem, jest zaznaczone, jak się wejdzie na ten profil, że it's a scam.
I o, naprawdę? Aż tak?
Tak, jak sobie wejdziesz, to możesz bardzo dużo projektów zobaczyć faktycznie. Także przychodzę i mówię o tym tylko dlatego, że tak jak obiecałem, dostałem dywan, więc przychodzę powiedzieć, że mam dywan.
Powiedz, bo ja tego nie do końca rozumiem.
Tak.
Co znaczy, że masz dywan? W sensie, że twój obrazek teraz jest obrazkiem dywanu?
Są dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że faktycznie obrazek zamienia się w zdjęcie dywanu i to jest rzecz, która się w ogóle dzieje. Na przykład w jakimś projekcie ktoś zeskamował jakiegoś innego użytkownika, czyli pobrał od niego pieniądze i wysłał mu nie ten jakby obrazek z tą rzadkością, który tamten chciał kupić. I deweloper wtedy powiedział, że we're against scam, poprosił o dane tego użytkownika, no i z racji tego, że jak Web 3.0 jest takie super zdecentralizowane i nie ma szansy na to, żebyś mógł wpływać na to, jak ktoś ma jakiś konkretny token, żeby zmienić mu obrazek, więc on wszedł na swój FTP, na którym hostuje wszystkie obrazki wszystkich tych NFT, które ma, i zamienił obrazek tej osoby na to I'm a scammer. Więc jakby Web 3.0 ewidentnie decentralizacja super bardzo dobrze działa, ale no jakby zabawne jest tylko to w tym kontekście, ziomek wszedł i zmienił kolesiowi ten obrazek, który on kupił z taką rzadkością i dalej na obrazek scam. Natomiast
trochę mi się przypominają akcje na Allegro, tak, jak ludzie embedowali obrazki z innych stron.
I potem dupa była do swoich, coś takiego.
Tak, a ktoś, właściciel serwera, podmieniał te obrazki na, wiesz, nie zapłaciłem za wykorzystanie tego zdjęcia. Bardzo ładne.
Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, Andrzejku, nie, w moim wypadku to nie było tak, że mi się zmienił obrazek na ten. Po prostu, wiesz, wszystkie sieci i całe community po prostu zwyparowało z ziemi. Została jedynie strona na Magic 1, bez community, bez jakiegokolwiek roadmapy i takiego projektu nikt w to nie zainwestuje, ergo zostałbym po prostu z tokenem, który reprezentowany jest przez jakiś obrazek, który był nomen omen całkiem ładny, bo to był ładny obrazek, w sensie to on był appealing artystycznie nawet dla mnie, na zasadzie, o fajny, ustawiłbym sobie na tapetę.
A czy to był ten jeden z projektów, w które wierzyłeś, czy...
Nie. Na szczęście to był jeden z projektów, w który nie wierzyłem. Natomiast mam też drugą informację w takiej opcji, skoro ty zapytałeś. Jeden z projektów, w który bardzo wierzyłem... Jeśli za tydzień powiem o NFT, to dlatego, że będę miał dywan w portfelu. Także tak to się tam zmienia. Mam farta faktycznie parę z projektów, o których powiedziałem, że coś z nich będzie, faktycznie przynoszą jakieś tam, w sensie potencjalne oczywiście na tym etapie zyski, bo nie inne. Dopóki nie sprzedam, dopóty to nie jest jakiś zysk. Natomiast faktycznie, że z tydzień temu pomyliłem się z jednym projektem, bo dzisiaj... leży wystawiony mój jakby token od 3 czy 2 dni na tym etapie i nikt go nie kupuje, bo podłoga spadła wielokrotnie. No, trudno. Ale nie jestem stratny na tym etapie, więc jest to okej.
A czy ja mogę w takim razie pociągnąć temat NFT, skoro już zaczęliśmy?
Ja mam duży przesyt. Ciekawi mnie,
Andrzej,
jak ludzie mają.
Z drugiej strony, czy niedobrze się pośmiać, że coś zjebałem? ja bo już wydostałem z dywan, no jest to zabawne.
Jest.
Znaczy to też w sumie, wiesz, to tak jakbyś powiedział, że oddychasz. To było pewne, że któryś dostaniesz dywanem.
Ale Andrzej, ja myślę, że mój temat cię zainteresuje ze względu na to, że z jednej strony jest oczywiście o NFT, co jest twoim ulubionym tematem, ale z drugiej strony jest o książkach.
A, chyba wiem, o czym mówisz. Dobrze, to powiedz.
Pan Gary Brannan wrzucił na Twittera informację, że trochę nie wierzy w to, co pisze, ale wygląda na to, że to się wydarzyło. Otóż jest taki konglomerat ludzi zakręconych w NFT, który się nazywa Spice DAO. DAO to jest właśnie jakby nazwa takiej grupy, no bo to DAO, słuchałem jakiegoś podcastu na temat w ogóle świata Web3 i DAO jest takim zbiorem ludzi tak naprawdę, no jakąś tam społecznością, bo niektórzy mówią, że to fundacje, ale tak naprawdę nie do końca, no jest to jakiś
jakby
tam
się dało.
Entity. Jakby się dało, to się da. W każdym razie Spice DAO, ekipa, dogadali się sami ze sobą i wygrali aukcję, taką prawdziwą aukcję, i kupili książkę w wersji bardzo, bardzo starej, Dune.
Tak, to już wiem, o czym mówisz, to zapraszam.
I Dune, która ma dużo stron, ma bardzo nietypowy format, ale widać, że to jest chyba jedno z pierwszych wydań w ogóle Dune, jakie istnieje. I kupili tą książeczkę za 2,6 miliona euro.
Tak.
Nie? No i fajnie. I teraz to jest mniej więcej, i teraz to jest ważne.
Orzech nie kupuj.
Ktoś ją wystawił za stukrotnie mniejszą kwotę, więc oni licytowali, aż doszli do 2,6 miliona. I teraz kupili tą książkę i co jest planem na to? Jakby po co im ta książka? Uwaga. Chcą ją upublicznić. W nawiasie jest i napisane, jeżeli na ile pozwala na to prawo. Chcą zrobić z tej książki serial animowany i sprzedawać ten serial do serwisów streamingowych.
Albo na przykład film niech zrobią na tej podstawie.
Mogą też film spróbować zrobić, oczywiście. No i ja support pierdolę. Derivative projects from the community.
Ale wisienką na torcie jest to, że ja w tym wątku twitterowym, nie zweryfikowałem tej informacji też, ale że ponoć te fragmenty dla społeczności za darmo są już opublikowane.
O, to też jeszcze lepsze. Jeszcze się pojawiła informacja, że mają jeszcze jeden plan na to, to znaczy zeskanują każdą stronę.
Tak, i udostępnią.
Wypuszczą każdą stronę jako NFT i później spalą tą książkę.
Ale czy w którymś miejscu
jest napisane, że jest to żart?
Dotarło do kupujących, że oni kupili egzemplarz fizyczny po prostu jednej książki?
Myślę, że nie.
Bo ja myślę, że
Ale jeżeli płacisz 2,6 miliona
to
euro,
wszystko.
To przecież to za książkę byś to zapłacił?
Jesteś prawnym właścicielem autora nawet.
Myślę, że tak.
To wiesz, zależy, Andrzej, od roku i koloru skóry. To jest bardzo stary temat.
Nie,
wiesz, to już
ale
chyba
to,
tak nie działa.
Ale to właśnie, wiesz, bo niby już jest tak zdelegalizowane, ale właśnie to jest wielki powrót tej instytucji.
A, tylko pod płaszczykiem tak. NFT.
Wow, ale wspaniała rzecz.
Dzisiaj autor Dune będzie, jeśli chyba zmartwychwstać by musiał.
Fizycznie zmienimy nazwisko z Herbert na... jak
NFT,
się nazywa? Jak...
Spice DAO.
Tak. Na Spice DAO.
Będzie musiał robić kawę wszystkim rano i przynieść do łóżka każdemu z inwestorów.
Ja mam pytanie w ogóle, no bo zastanawiam się na tym etapie prawo, w sensie... To nie działa w ten sposób, że oni mogą opublikować ten tekst w tej książce.
A jak myślisz? No nie? Jakbyś kupił książkę.
Ale... Nie, oczywiście, ale poczekaj. To jeszcze mam inne pytanie. Nie, to już nic się kurwa nie spina. Nie rozumiem,
nie,
dlaczego oni...
Nie masz szans.
Przekonany, że to, co w tym wątku twitterowym jest podniesione, ma rację bytu. W sensie, że... przeniesienie mentalności kultury NFT, czyli że jesteś prawowitym właścicielem i możesz robić z tym, co chcesz i to jest twoje, jest tutaj przełożone na myśl taką, że z innymi produktami jest bardzo podobnie.
Gdzie, co też bardzo ważne, w dużej mierze w przypadku NFT, wcale nie możesz z tym obrazkiem robić tego, co chcesz. W sensie, wiesz co chodzi, to nie jest tak, że on jest... że niektóre NFT faktycznie mają, że mintując i posiadając dany obrazek w portfelu, masz do tego też prawa autorskie. W sensie jakieś projekty faktycznie robią coś takiego, więc możesz go wykorzystać komercyjnie lub niekomercyjnie. Ale myślę, że co do zasady takim
nie jest. Powiem więcej. Możesz zrobić to w każdej innej sytuacji, jeśli podpiszesz z autorem umowę o przekazanie autorskich praw majątkowych.
Jest
taka instytucja, nowinka w polskim prawie.
Tak, bardzo. To jest w ogóle wprowadzone świeżo. W sensie to jeszcze Polski Ład wprowadza. To jest 17 dni dopiero w tym momencie ten projekt.
Tak, więc...
Ej, a czy oni na przykład...
Ale mnie zastanawia, wiesz, jakby, no bo tam to nie jest jedna osoba, nie?
Właśnie pytanie, czy oni się, a oni się też odnieśli do tego jakoś? W sensie, czy oni dali sobie sprawę z tego,
nie, że... Nie, no to cały czas jakby twierdzą, że wszystko git, no i będą
chyba, że czegoś nie wiemy, że kupili może jakieś prawa.
No mam tu jednak wątpliwości.
Też, szczególnie po
cały przekaz jest taki, że jakby nie mieli świadomości w ogóle, jak to prawo działa.
Czy ma pan może linka do ich komunikatu?
Oczywiście,
wydaje mi się, że
na forum z przyjemnością.
Ten wątek też już
chyba. A mogło tak być. Ja nie wziąłem tego z forum, ale faktycznie znalazłem i mnie rozbawiło niezmiernie. No cóż, to nie jest to... Znaczy myślę, że rzeczywiście Andrzej tutaj idealnie dotknął, na czym polega problem. Że oni po prostu żyją w innym świecie, który rządzi się po prostu innymi prawami niż to, co... niż realny świat, prawda, fizycznych kopii, książek i tak dalej, i po prostu no, nie połapali się do końca. Ale bardzo mnie dziwi to, że nikt z tej ekipy, że jakby zaślepieni wizją jakiegoś projektu, który sobie wymyślili, po prostu ciągnęli to tak do przodu, aż wydali na to 2,6 miliona.
Ale to jest ciekawe jeszcze z tej perspektywy, że wydaje mi się, że gdyby ta cena była niższa, to by takiego pomysłu nikt nie miał. W sensie, że wydaje mi się, że jednak to, że płacisz za coś dużo, może dawać ci mentalny mandat na zrobienie więcej niż powinieneś.
No dlatego mówię, no właśnie, że skoro zapłacili tak dużo, to muszą mieć więcej możliwości, prawda, niż ja, który kupię w sklepie z książkami Dune za 50 zł nawet, to już
poszalejmy.
Zaszalejmy, może będzie tyle kosztować, no ale tak, najlepsze przepiękna historia.
W komentarzach z takich fajnych rzeczy jest na przykład... darmowa i publicznie dostępna wersja Dune jako link, że można sobie wejść.
Tak, właśnie dlatego mówię, że jest opublikowana, że ten plan.
Tak. Bardzo mi się podoba też, że to, co zrobiliście, czyli wrzucenie tego zdjęcia, prawdopodobnie jest maksimum, jakie możecie zrobić, żeby wrzucić do internetu, korzystając z aktualnego prawa autorskiego, w sensie i copyright.
Ale chciała. Trzeba byłoby jeszcze sprawdzić, bo ja w sumie nie wiem, w którym roku była opublikowana Duna, bo możliwe, że ona jest już na wolnej licencji.
Wiesz co, już ja ci to powiem, bo wczoraj rozmawiałem o tym z Pauliną i to jest 70 lat od śmierci autora.
Tak, ale to w polskim prawie pytanie, czy...
86, to znaczy, że jeszcze na pewno nie.
Tak, bo to właśnie jest coś takiego, że jak autor umrze, to pewnie są jakieś zastrzeżenia.
Dlatego w tym roku na przykład do właśnie public domain.
Ale autora czy jego to... tam rodziny, nie, chyba... coś tam.
A to też zależy od zbudowania, ale default jest od autora. Tak.
No bo w teorii chyba właśnie możesz przekazać te prawa, żeby ktoś inny tam te dziedziczył.
Właśnie,
i tak
żeby
dalej
jakby tak... utrzymywać. Mhm.
Tak, ale na przykład 1 stycznia tego roku do domeny publicznej wszedł Kubuś Puchatek oraz Dracula.
Tak, ja słyszałem.
Co oznacza, że jeśli jesteś chorym pojebem, możesz zrobić crossover.
Nice. Ale ja tak się zastanawiam, bo z tego co pamiętam, to kiedyś w domenie publicznej to była głośna sprawa właśnie, już w 2015, a nawet jeśli 275 do 20, że Mein Kampf miało wejść do domeny publicznej. No bo autor zmarł, wiecie, 70 lat wcześniej i...
Na pewno. Słyszałem inną historię.
To prawda. To dlatego nie weszło do domeny publicznej, ponieważ autor ma się dobrze i żyje w Argentynie.
No dokładnie.
Podobno jest teraz ogrodnikiem i malarzem.
Tak. Ma ile? Czekaj. On 1886 chyba się urodził.
Ja już sprawdzę, poczekaj. Janusz Korwin.
Oj, ale edgy jeszcze, no? Ale jest edgy.
89 do 45.
Tak, tak. 89 to mój rocznik.
Tak.
A właśnie, nie 86?
89. A, by the way, 1 stycznia 2016, 70 lat po śmierci autora, Mein Kampf stało się domeną, tak, tak, w domenie tak. publicznie we Francji w tym
tak,
momencie.
Tak, tak, bo, informację. Bo ja pamiętam tam zawiłości właśnie w tym kontekście, że można było już jako domena publiczna, to każdy mógł wydać tę książkę i pytanie właśnie, czy ta książka mogła być wydawana w Polsce, ale to już nie pamiętam, jak to było.
Właśnie widzę tutaj, że w 2021 pojawiła się 1000-stronnicowa Critical Edition opublikowana we Francji, nazwana Historicizing Evil, a Critical Edition of Mein Kampf, w której komentarza jest prawie dwa razy więcej niż samej książki.
Oh, wow.
Ciekawa lektura.
Ale ciekawy pomysł na
publikację. I pieniądze za sprzedaż zostały przekazane do Auschwitz-Birkenau Foundation.
Super.
Także
bardzo dobrze, dobry pomysł.
One historian has noted that there were so many annotations that Hitler's text has become secondary. Taka ciekawostka.
No.
Ja mam update. Czy ja mogę update'em rzucić?
NFT?
Nie. Mam update dotyczący kwestii mojej cudownej żony i logowania się przez Apple, ponieważ przez ostatnie tygodnie mniej więcej co tydzień był jakiś kontakt z Apple.
Apple Computers Incorporated.
Tak, z supportem. Natomiast sprawa nie została rozwiązana. Już mówię dlaczego. I to jest, myślę, że jest zabawna historia i też znowu, tak jak przy poprzednio, jak anonsowałem ten temat, to mówiłem, że trzeba uważać, gdzie korzystamy akurat z Apple i właśnie z tego chowania maila. A teraz dorzucę wam trochę więcej informacji, które sprawią, że jeszcze bardziej trzeba uważać, gdzie korzystamy z tego konkretnego, z tej konkretnej funkcji. I okazuje się, o czym ja nie wiedziałem i może wy też nie wiecie, ale generowane maile te z Private Relay działają w taki sposób, że są skonfigurowane tak, że nie przyjmują maili z żadnej innej domeny niż domena serwisu, na którym się zarejestrowaliśmy.
O wow, już widzę, do jakiego problemu to może dążyć.
Co oznacza, że są tutaj dwa problemy, które się okazały jakby docelowo największym blokerem tej całej sytuacji. Pierwsza rzecz. Anchor wszystkie maile, jakie wysyła, poza, i tu jest też ciekawostka, poza mailami z przypomnieniem hasła, co ratuje jakby częściowo całą historię, wysyła z domeny hello.anchor.fm, a nie z domeny anchor.fm. Więc jeżeli rejestrujesz się za pomocą Apple ID i ukryjesz ten mail i on jest tam zahaszowany, jest private relay, no to jeżeli przychodzą na niego maile z domeny hello.anchor.fm, no to niestety, ale nie zostaną one przekazane dalej na docelowy adres, bo nie pochodzą z domeny anchor.fm, na której się rejestrowałeś. To jest numer jeden. I wyprzedzając wasze pytania, tak, już napisałem do Anchora, że mają tą integrację zepsutą. Natomiast drugi problem dotyczący akurat bardzo specyficznie Anchora jest taki, że rejestrując się w Anchorze, wykorzystując jakiś tam adres mailowy, przy ustawieniach domyślnych ten mail, z którym się rejestrowaliśmy, zostaje podany w RSS-ie, który będzie naszym podcastem. W taki sposób, że dzięki temu na przykład tego RSS-a, jeżeli dodamy do jakiegoś zewnętrznego serwisu, że chcemy się dodać do Pocket Casts, chcemy się dodać do Google Podcasts, chcemy się dodać do... chociaż Apple Podcast akurat nie, bo Apple Podcast bazuje na Apple ID mailu, a nie na mailu zaszytym w RSS-ie, więc tutaj jest inaczej. Ale no, zdecydowana większość serwisów zewnętrznych, które są po prostu jakąś tam bazą podcastów i chcemy się tam dodać jako dodatkowy podcast, korzysta właśnie z tego RSS-a, znaczy z tego maila, który jest zaszyty w RSS-ie generowanym przez Anchora. Tylko że problem polega na tym, że jeżeli zaszytym mailem w RSS-ie jest mail private relay, to oznacza, że z żadnego z tych serwisów maila nie otrzymamy, bo one po prostu trafiają w próżnię. I absolutnie.
Ale to wiele wyjaśnia w tym momencie mi się w głowie.
Bardzo wiele wyjaśnia. Bardzo wiele wyjaśnia i to może być naprawdę dość, no nie wiem, rewolucyjna wiedza. Ja się, jak się dowiedziałem, to mi po prostu mózg wybuchł, bo aż dziwię się, że Anchor jakby nie przeanalizował do końca tego, jak działa w ogóle to logowanie przez Apple. Bo oczywiście jest tak, że możesz nie ukrywać tego maila, tak? No bo możesz mi wybrać funkcję, skorzystać z mojego maila, niech Anchor widzi mojego maila. Wszystko będzie działało, oczywiście, że tak. Natomiast jeżeli ukrywasz maila, co jest domyślną teraz funkcją, w ogóle nie wiem, ja mam to zaznaczone jako
A nawet jeśli
pierwsze.
To raczej nie można tego wyłączyć, nie? Że nie możesz, okej, to tylko teraz połącz moje konto Apple ID.
Zależy. Są niektóre serwisy, gdzie możesz na przykład zalogować się przez Apple ID, a potem na przykład zalogować się jeszcze Twitterem.
A nie, chodzi mi bardziej, że nie możesz, że musisz mieć opcję maila taką, że albo ukrywasz, albo masz tego nieukrytego. Czy nie można mieć tylko nieukrytego, że ten mail docelowy, tak? Że on się... Nie wiem, że wiecie, o co mi chodzi, że
nie wiem do końca.
Szyfrowanie jest zawsze opcją. Nie możesz jej wyłączyć w sensie, że okej, to się możesz zalogować przez Apple ID, ale musisz się...
Z poziomu
się...
Anchora, tak, musisz jeżeli pokazać jesteś maila. Serwisem, który chce mieć logowanie Apple'owskie, to musisz dać, bo to jest w ogóle poza serwisem. To jest tylko, wiesz, guziczek do
czyli
Apple ID i ktoś to naciska i
nie
się coś dzieje
być
automatycznie.
Takiej opcji.
Dokładnie tak. Znaczy, właściwie Anchor powinien wyłączyć logowanie przez Apple,
moim zdaniem.
Tak,
nie powinno
w takiej
być tej
sytuacji
opcji w ogóle.
I po prostu się nie bawić w to, no bo ewidentnie to jest zepsute. No to w ich specyfice pracy i w specyfice tego serwisu po prostu logowanie przez Apple z założeniem, że jest tam opcja ukrycia maila, który nie będzie przyjmował maili z innych domen, no to po prostu jest totalnie bez sensu. Może jest, nie wiem, jakaś... Ale nie sądzę, żeby Anchor nagle miał wpłynąć na to, jak Apple działa i w jaki sposób jest to logowanie, jak to działa już później dla końcowego użytkownika. No absolutnie nie sądzę, że tak będzie. Napisałem do nich na support i wygląda na to, że chyba zdają sobie sprawę z tego, bo mi tak trochę odpisali niejasno, że no, że jeżeli jest taki problem, to trzeba sobie ustawić inny mail po prostu, bo oczywiście jest tak, że jeżeli założysz konto w Anchorze na dany mail, nawet jeżeli jest on ukryty, to możesz go później w ustawieniach zmienić. Jakby nie ma problemu. Oczywiście, że tak. Więc można to zrobić. No i jeżeli na przykład zapomnisz hasła czy coś, to też ten mail z przypomnieniem hasła trafi do ciebie, bo jest wysyłany z domeny Anchor FM, także tutaj nie ma większego problemu. Także da się to w miarę łatwo naprawić, ale też z drugiej strony szkoda, że nie możesz korzystać z tego szyfrowanego maila, bo no wiecie, to jest zapisane w RSS-ie. Każdy w internecie, jeżeli znajdzie ten konkretny adres RSS i twój podcast, może sprawdzić, kto jest właścicielem, czy jaki mail jest przypisany do właściciela podcastu. Więc jeżeli macie tam jakiś prywatny adres, no to po prostu no, ktoś będzie wiedział, że to jest na pewno wasz adres i mało tego, prawdopodobnie odbieracie z niego maile. No bo to jest jedyny też do kontaktu właśnie z serwisami, które zarządzają naszym podcastem, więc no pewnie trzeba mieć ten adres aktywny. Więc to jest taki mały update'ik. Nie wiem, no dla mnie dużo się dowiedziałem w ogóle, że to tak działa, także to też sprawia, że będę trochę inaczej patrzył na to logowanie przez Apple w różnych serwisach, no bo Właśnie, będę musiał myśleć o tym, czy przypadkiem ten serwis nie będzie do mnie wysyłał maili z innej domeny, albo ten mail będzie używany do czegoś innego, więc to trochę jest tak, wiecie, że fajnie, że Apple to zrobiło, jakby to jest super w zdecydowanej większości przypadków, ale zdarzają się takie, w których po prostu to działa tak, że psuje experience skorzystania z danego serwisu, tak jak właśnie w przypadku Ancora. Ciekawostka, ale cieszę się, że mogłem dorzucić jakiś update, bo sam byłem ciekawy w ogóle, jak to się zakończy.
No ale w przypadku Arleny to też nie jest jakiś wielki problem, bo oczywistym jest jej, że jej adres to jest arlenciapodcast@buziaczek.pl, więc tam po prostu naczeka na wasze maile.
Tak jest. Arlencia podcast, tak, buziaczek.pl. No. Dawno zakładała, bo wiesz, wpadła na to zanim jeszcze podcast, w latach 60., wiesz, że będzie robić podcast. Po prostu założyła sobie takiego maila, a nóż.
Tak, na Arlenka ma producent telewizyjny, wszystkie zawody świata generalnie wpisała.
Tak, bo nigdy nie wiadomo, ale no, wiesz, ty też miałeś dużo pomysłów, kim będziesz w przyszłości.
Tak, sukces,
ale w domenie buziaczek.pl, żeby było zabukowane.
Koniecznie. To była najważniejsza domena.
Profesjonalny adres mailowy.
Oczywiście, że tak. No, także to taki update'ik ode mnie i od mojej żony. Myślę, że warto wiedzieć.
To ja też mam update'iki a propos swojego życia. Obiecany, zostańmy przy Apple'u, obiecana reakcja, recenzja i sposób na to, jak zrobić, jak zastąpić 1Password Apple Keychainem. I da się to zrobić, moi drodzy. Da się to zrobić.
Da się.
I ja nawet moje oczekiwania zostały przewyższone w stosunku do tego, co się spodziewałem, że będzie.
Proszę mi wszystko wytłumaczyć.
Problem największy jest w tym, że żeby dodać tę opcję, bo ja zwykle, jeśli pracuję na Keychainie, to robię to na desktopie. Tak samo było z 1Passwordem, że zwykle konfigurowałem te wszystkie rzeczy z perspektywy komputera. I jakimś cudem można zrobić ustawienia i edycję ustawień w Keychainie na iOSie i na iPadOSie, ale nie można na macOSie. Czyli nie można dodać swojego nowego...
What the fuck?
Swojego nowego tam dodaj urządzenie...
Pola,
tak,
czy...
Tylko musisz to zrobić albo na iPhone'ie, albo na iPadzie. I wtedy skanujesz po prostu standardowo, albo wpisujesz kod, wklejasz kod do tego dwustopniowego,
albo skanujesz
QR kod, wpisujesz ten pierwszy, on już zaszyty w twoim Keychainie. I teraz ja się spodziewałem czegoś takiego, okej, no to będzie to użyteczne tylko i wyłącznie na iPhone'ach i iPadach. Ale odpowiedź brzmi nie. Bo jakimś cudem, mimo że tego, że nie można tego skonfigurować na desktopie, to jeśli już się zaloguję na coś z poziomu Maca, robię to pierwszy raz, nie wiem, na karcie incognito i wchodzę...
A działa to tylko na Safari, czy ty na Chrome też? By the way, tak.
Ja korzystam z Safari, nie mam włączonej integracji Keychaina z Chrome'em. Zakładam, że... I właśnie to mnie denerwuje, to jest jedyna rzecz, która mnie denerwuje, zaraz do tego przejdę, albo to już od razu powiem, że to jest faktycznie rzecz safarowa. Ale to tak jak z zapamiętywaniem haseł ogólnie, że jak mam... A dzisiaj zrobiłem coś takiego, że ściągnąłem aplikację i muszę wejść w preferencje i tak dalej i wkleić to ręcznie, bo to nie jest tak jak na telefonie, że on pamięta, że są jakieś... Jest coś takiego jak menadżer haseł i nawet z aplikacji to wchodzi i wrzuca, nie? Przynajmniej ja tego nie odkryłem, ale jak mam
apki...
Ale jest
szansa na to, że to poprawię, nie? W sensie w tym roku, bo to brzmi jak taki feature, który został
Bo to na telefonie działa, nie? Że macie aplikację i on korzysta z Keychaina. I nie trzeba być na przeglądarce. A w przypadku macOS-a...
Aha, czyli na aplikacji w macOS
to
nie działa.
Ale na to, że nie wiem, mail potrzebuje, Spark potrzebuje, żebyś zweryfikował swojego maila, nie? To on nie będzie miał zapamiętanego twojego hasła, tylko będziesz musiał wejść do preferencji systemowych hasła i wkleić je ręcznie. To jest ten minus na zewnętrznych aplikacjach. Ale jak już jesteśmy na Safari, no to ja właśnie wchodzę w serwis dowolny, w którym mam dwustopniowe uwierzytelnianie z Keychaina I on się sugeruje dosłownie tak samo jak hasło. W sensie, że wybierasz login, który jest podporządkowany i on w tym momencie wkleja ten kod. Więc różnica między One Passwordem i robi to też i na desktopie, i na telefonie, i na iPadzie. I różnica tak naprawdę zasadnicza w porównaniu do One Password, jeśli chodzi teraz o tę dwustopniową weryfikację, jest taka, że One Password ci automatycznie to wkleja do schowka, a Apple wymaga jednego kliknięcia.
Okej.
Okay. Wrzucę link, jak to można zrobić w iPadzie. To jest super prosta rzecz, bo tak naprawdę wchodzimy właśnie w ustawienia, hasła i tam jest opcja taka, że dodaj to w weryfikację dwuskładnikową, 2FA i spokojnie właśnie skaner bądź też wpisanie kodu. To jest ciekawe, że mi na przykład skaner nie działał na One Passwordzie, że ja nie mogłem zeskanować, tak jak wy to mi pokazywaliście, nie?
No nie miałeś w ustawieniach w dostępności w Macu zrobione, żeby miał One Password miał dostęp do treści wyświetlenia na tej ekranie pozostałym.
Robiłem to tak czy siak, mi to coś tam nie wyszło z tego, bo był taki wyszarzony był cały czas.
To myślę, że to jest kwestia pozwolenia właśnie.
No,
że...
Tych pozwoleń jest coś milion i one mają sensu wbrew pozwoleniu. W sensie one są nielogicznie nazwane.
Ale to ja już oficjalnie jestem przetransferowany, bo też dało się spokojnie zrobić tak, że pobrać te wszystkie w formie takiej chyba CSV-ki nawet wszystkie hasła. Co prawda oni mówili, że jak to zrobisz, to błyskawicznie usuń ten plik, żeby on się nigdy nie leżał. No jasne, kopia tego pliku z swoimi hasłami na twoim komputerze, bo jest niezabezpieczona. I faktycznie przyniosłem sobie to, usunąłem plik i mam wszystko już w keychainie.
Dla pewności ten plik warto sobie wrzucić na przykład na iCloud albo Dropbox, tak żeby sobie jakby zgubić czy coś takiego.
Tak, tak. Możliwe. To też jest prawda. Nie, jest...
Nazwać, możesz w nazwie na
moje
przykład
hasło.
Wrzucić, tak, moje hasła albo ewentualnie emoji wrzucić samo.
Albo.
.txt, bo to będzie trudniej wyszukiwalne dla osoby, która szukałaby...
Nie zrzucajcie.
Możesz rzucić emoji na przykład kłódka
i będzie, żeby nie było, otwierać.
Że ty wiesz, a oni nie wiedzą.
Nie otwierać, no właśnie napisane było moje hasło.
I w katalogu prace domowe oczywiście.
Tak, ale spokojnie się, jest naprawdę robialne i działa bardzo git i można to skorzystać standardowo, typu właśnie, że kody się pokazują w aplikacjach wszelakich, możesz to wpisać z palca, ale to samo autouzupełnianie też ładnie działa i ja polecam rozwiązanie bezpłatne. Jak już zainwestowaliście tyle pieniędzy w Apple, to macie chociaż to za darmo.
No tak.
Bardzo fajnie, szkoda, że nie ma jeszcze rozwiązań rodzinnych, ale ja myślę, że to są naturalne kolejne kroki, żeby to miało sensowny sposób, było rozwiązane.
A w sensie,
że
dzielenie się.
Znaczy wiesz, po co ci rodzinna? To...
No chodzi o to, że na przykład jak zmienią hasło do Netflixa, to jak
żeby
zmienię,
wszystkim się samo zabdejtowało, tak?
Paulina w One Password, jak ją wyrzuci z Netflixa, to na po prostu klika zaloguj się, bo jej się hasło uzupełnia samo, bo ma ten sam wolk. Okay.
Teraz się zastanawiam, czy nie ma czegoś takiego jak udostępnienie. Nie, to tylko w AirDropie chyba hasło. Chociaż może
to
i to
jest opcja. Ja mam do ciebie takie pytanie jeszcze bardzo, ale to już nie jest związane z hasłami, ale które jest związane z tematem, który był dawno temu, bo być może będę miał follow-up. Czy możesz powiedzieć mi, jakiej marki jest twoja ulubiona maszyna w domu, czyli niszczarka papieru?
Sekundę, oczywiście sprawdzam. Najprawdopodobniej Feloes, ale już weryfikuję tę wiedzę. Sekundeczkę.
Andrzej teraz grzebie po prostu pod biurkiem.
Jest to Feloes.
Wyciąga, wkłada.
To ja chciałem tylko powiedzieć, że Feloes jest bardzo dobrą marką, nie tylko... ponieważ robi niszczarki, jak się okazuje, do 10 tysięcy złotych.
Naprawdę?
Ale, tak. Ale oni robią też bardzo dużo innych narzędzi biurowych i teraz ja przez przypadek stałem się właścicielem dwóch narzędzi biurowych marki Feloes.
Myślę, że nie taki przypadek tutaj rządził.
Nie,
akurat
nie.
Tym.
Mam kurwa zjebane ręce i niestety to jest jedna marka, która jest marką, która nie jest no-name'em. Faktycznie wszedłem w posiadanie żelowych główien do położenia na biurku, takich pasków, które się kładzie, czy taki gąbek, który się kładzie pod myszkę, żeby można było na niej spokojnie położyć nadgarstek, lub kiedy się pisze na klawiaturze, to żeby nadgarstki i palce miały bardziej taką formę zrelaksowaną czy naturalną. I co zabawne jest właśnie to, że najpierw zamówiłem sobie te rzeczy, a potem się zorientowałem, Boże, przecież to jest ta sama marka, co ulubiony produkt Andrzeja ze wszystkich najlepszych produktów na świecie. Tak. Ja chciałbym powiedzieć tak, że mam dwa konkretne przedmioty marki Felowes. Jeden z nich to jest taki mały żelek. Wygląda troszeczkę jak pupka.
Albo
prawda?
Jądra.
Albo jądra, albo pupka. Albo pad, to prawda. I to jest akurat żelowa, taka mała żelowa podkładka pod myszkę, ale to, co jest bardziej crazy, to okazuje się, że firma Felowes produkuje również dilda pod klawiatury. Bardzo takie długie, moje jest akurat granatowe. Kładzie się to dildo przed klawiaturą i można wtedy właśnie palcami w naturalny sposób na klawiaturze operować. To dildo tak naprawdę to nie jest dildo, chodzi o to, że to jest taki długi, wąski pasek gąbki memory foam, która pozwala...
To jest memory foam, czy to jest
tak,
żel?
Nie, to jest memory foam. Właśnie faktycznie podmyszkę jest żelowe, a to jest memory foam pod klawiaturę. Nie mam preferencji, chyba wolę memory foam, dlatego że ma, jest... Bo guma i żel, który jest tutaj, to jest faktycznie zachowuje się jak silikon. To znaczy, że palec jak idzie po tym, czy skóra, to ciągnie ten materiał, który tam jest. To nie jest problematyczne, bo mi to nie sprawiło jeszcze żadnego problemu przy korzystaniu, chociaż może po 6 miesiącach będzie dużo gorzej. A mam wrażenie, że taka materiałowa, którą mam, że ona jest bardziej delikatna dla...
Orzeszku, a ile dni korzystasz z tego i przez ile godzin dziennie?
Ostatnich 5 dni i bym powiedział, że no oprócz weekendu to po 12-10 godzin dziennie.
A, dobrze, bo ja właśnie to mam pytanie, wynika z tego, że kiedyś miałem, co prawda, bardzo gównianą podkładkę, więc może to też jest tutaj przypadek warty zauważenia, ale ja miałem wrażenie, że moje żyły się zatykają, jak ja mam połączony nadgarstek na takim urządzeniu.
To się chore stereo.
Nie, ale serio, że ja też faktycznie miałem problem taki, że mi drętwiał mały palec u ręki od korzystania z myszki, od nienaturalnej.
To mi drętwieje mały palec, jak nie używam tego gówna.
To właśnie mi drętwiał i ja u mnie receptą w miarę skuteczną było przerzucenie się na płaską myszkę makową i ja mam ustawienie takie, które jest antyzłodziejowym ustawieniem w jakimkolwiek rozumieniu takim, że ja mam odwrócony lewy i prawy przycisk myszki, że u mnie lewy przycisk myszki jest prawym przyciskiem myszki.
To jest bardzo denerwujące, tak. jak Andrzej mówi, ej, coś nie mogę zrobić, weź mi tutaj, kliknij void. Ja podchodzę do jego komputera i po prostu... czas, który muszę spędzić na tym, żeby się przestawić mentalnie na zmienienie tego guzika, że ten to tak działa, ten odwrotnie, to dłużej czasu zajmuje niż rozwiązanie problemu.
Tak, to prawda. Już jestem tak przyzwyczajony, że dla mnie dziwne jest to, że prawy jest po prawej, ale...
To by się spodziewał.
To prawda, ale no nie mogłem zdzierżyć tego poczucia, że mam coś pod nadgarstkiem. Naprawdę jakby mnie bolała fizycznie ręka w tym miejscu tego nadgarstka.
No powiem tak, że jestem bardzo zaskoczony tym, co mówisz, bo mi jest turbo wygodniej. W sensie ja wysłałem wam dwie fotografie, być może jak będzie ktoś chciał, to ja je wrzucę do tematu odcinka na forum, ale mój palec, w sensie moje dłonie w obu wypadkach leżą bardzo wygodnie. W sensie jest faktycznie tak, że w przypadku myszki nadgarstek ładnie sobie spoczywa na tej żelowej gąbce i tak samo jest w przypadku, kiedy mówimy o klawiaturze. Jest mi dużo łatwiej. Ja inaczej, odczułem ogromną różnicę pierwszego dnia, kiedy odszedłem od komputera, spojrzałem na swoją rękę i nie miałem zaczerwienionego takiego ogromnego placka tutaj, który też mogę wrzucić, jak ktoś będzie chciał zobaczyć placek na ręce, jak wygląda od nieposiadania tego gówna, nie? Więc bardzo, bardzo to jest polecam. To jest chyba jakościowo, jeśli chodzi o życie, największa zmiana, jeśli chodzi o home office. Taka...
Wow.
No, podejrzewam, że gdybym miał to i MacBooka samego, po prostu, no, bez myszy, no to kupiłbym sam ten podłużny element do MacBooka, żeby po prostu przy MacBooku z tym korzystać.
Też? To by przy był MacBooku większy... byś korzystał z tego też?
No właśnie to da chyba
się.
By
można.
Nie dało rady.
No bo MacBook kładziesz trochę na mrdzie kładzika.
Nie masz takich długich paluszków.
Tak, musiałbyś mieć...
Ale możecie odsunąć sobie delikatnie komputer. Zobaczcie na zdjęciu, które wam wysłałem. Ja nie mam tak, że mam od razu przyłożoną tą gąbkę do klawiatury. tylko ja mam jeszcze miejsce na to, żeby moje palce spokojnie, żeby moje ręce troszeczkę sobie opadły jeszcze. Więc jakbym MacBooka miał w takiej odległości, to jest całkowicie okej. Da się przy tym absolutnie korzystać. By the way, oni na stronie, jak sobie poszukasz takie gąbkowe dildo pod klawiaturę, to jest dokładnie hasło, które powinniście wpisać w wyszukiwarkę. Najlepiej pracową, będąc podłączonym do pracowego VPN-a na przeglądarce nieinkognito, pracowe dildo granatowe.
Czy jak było gąbkowe dildo? Pod...
Gąbkowe dildo pod ręce. To oni nam faktycznie pokazują też, że są te gąbki używane do laptopów. To, co było na przykład interesujące, to, że ta mniejsza gąbka, którą ja używam do, w sensie ta żelowa, którą ja używam do klawiatury, w sensie do myszki, to na zdjęciach na jakichś było używane właśnie pod gładzik na laptopie. W sensie, że to było przed gładzikiem. Żeby można było sobie na tym położyć nadgarstek i potem ruszać gładzikiem. To trochę dziwne, ale no można. Ja myślę, że to naprawdę jest fajna rzecz. Jeśli ktoś ma popsute nadgarstki albo palce, tak jak ja, od siedzenia przy komputerze za dużo, nie? 30 lat i w końcu mnie dopadła choroba mojej pracy, że mnie nadgarstki...
Choroba zawodowa współczesna. Ja rozumiem cię, bo ja mam podkładkę na mysz zrobioną tak, że ona musi leżeć na krawędzi stołu, bo w innym przypadku, jak ona będzie wyżej albo jej nie będzie w ogóle, to mam problem z tym, żeby... I na przykład też dzisiaj rano zacząłem pracę tak z za nisko ustawionym fotelem, to mi się jak zaczęło wrzynać fragment blatu w rękę, to stwierdziłem, bardzo jest coś nie tak w moim ustawieniu.
Ja dzisiaj zrobiłem jeszcze więcej rzeczy takich, które testuję. Na przykład wyciągnąłem szafkę, taką, nie szafkę, to jest taka szafka pod biurkiem, miałem taką wyciąganą, nie? Szafkę, w której miałem jakieś takie pierdoły. I ona sprawiała, że miałem dużo mniej miejsca na nogi, ergo musiałem mieć fotel niżej. I dzisiaj sobie zrobiłem eksperyment, że wyciągnąłem to po prostu w cholerę. I powiem wam, że jest lepiej, mogę mieć wyżej fotel i jeszcze lepiej siedzę względem biurka, nie? W sensie, że nie garbię się na przykład, albo nie siedzę jak taka klucha. Więc rok 2022 ewidentnie rokiem zmian, bardzo poważny. I NFT, i siedzenie wyżej przy komputerze. No nie wiem, co dalej. Może ślub?
Już nie przesadzaj.
Myślisz, że tak życie nie pójdziesz, ale nie? No może racja, nie wiadomo. No, także tak. To taka ciekawostka bardzo fajna z tymi glutami. Tak.
To ja to już jest, mamy odcinek update'ów, chociaż już tytuł jego będzie trochę inny.
A można jeszcze o, na przykład będzie dział kulturalny dzisiaj, żeby polecanie odcinków, znaczy muzeów, podcastów, filmów, można?
No to zapraszam cię.
Będzie? A nie, no to możesz powiedzieć update, bo ja potem zrobimy sobie kącik kulturalny.
Dobrze, to ja chciałem tylko powiedzieć odnośnie tego, że trzymam się postanowienia noworocznego i korzystam intensywnie bardzo z aplikacji, którą myślę, że już kiedyś wspominałem, chociaż nie pamiętam bardzo mocno tego, więc jeśli tak, to jeśli coś się powtórzę, to przepraszam najmocniej. I z aplikacji Yazio, czyli albo Yazio. I to jest mój nowy, największy przyjaciel, bo na niej, jej celem, jeśli ktoś jej nie zna, jest to, że to jest dziennik posiłków, które spożyłeś danego dnia i ona mi służy w dwóch wymiarach. Jednym właśnie jest taki, że ja wpisuję wszystkie produkty, które zjadam i wkładam do paszczy i one są tam odnotowywane i dzięki temu wiem, czy jeśli... No to zaraz do tego... dzięki temu wiem dokładnie, co zjadłem. Ale co jest ważne, skąd wiedzieć, ile masz zjeść? To właśnie uzupełniamy podstawowe informacje o sobie, ile ważymy, co chcemy osiągnąć i tak dalej. I ona ci sugeruje, że no to w moim przypadku jest tak, że jeśli chcesz chudnąć 1 kilogram tygodniowo przy twojej wadze, mój drogi człowieku, twoim wieku i twojej poziomie aktywności fizycznej, to tak no maks 1980 kalorii dziennie to ty zjedz. No i dzięki ja temu wiem, że wszystko, co sobie wpiszę w tą aplikację, nie może przekroczyć tego około 1980 kalorii dziennie. I teraz możecie się zastanowić, kurde, ale skąd ty wiesz, ile co ty będziesz jadł, ile ma kalorii? I to jest właśnie wspaniałe w tych aplikacjach, że oni mają bardzo dużo w bazie produktów, wpisów, że nie trzeba się domyślać, ile kalorii ma burak, tylko najważniejsza rzecz jest tego, żeby wiedzieć, ile tego się zjadły. I to jest największa zagadka dla wszystkich, którzy korzystają z tych aplikacji, bo nawet nie zdajecie co z...
Mnie to też wkurzało sprawy. Zawsze, że jak nie jesz czegoś zapakowanego, to kurde kombinuj.
Tak, bo nie zdajemy sobie sprawy, ile coś waży, nie? Że jeśli pamiętasz, że bułka w sklepie waży 80 gramów, chociaż to też może się nie być jakie super intuicyjne, to jeszcze pół biedy. Ale ile wrzucasz makaronu do garnka, jak gotując sobie makaron w domu, albo ile zjadłeś ziemniaków, to jest dość trudne do oszacowania ilościowo. Ja często byłem na przykład, ostatnio zrobiłem sobie owsiankę i byłem zaszokowany, jak mało produktu, co mi się wydaje w garści, waży dość dużo, nie? Że na przykład 20 gramów pestek dyni, to w życiu bym nie powiedział, że tak mało pestek dyni to jest 20 gramów. I to jest dość ciekawe odkrywanie tego, co u mnie bez takiej aplikacji jest trudne. Ja nie kontroluję tego, ja się nie umiem opanować i jem zdecydowanie więcej niż powinienem, dlatego Yazio mi tutaj trzyma mnie w ryzach. I no, nieodłącznym przyjacielem w tej sytuacji jest waga kuchenna, bo bez tego się nie da. Ja często po prostu ważę wszystkie produkty, które zjadam. A czyż to wiadomo też, że to jest kwestia też trochę zakładu między ze sobą, bo jeśli chcesz osiągnąć pewne efekty, no to im bardziej się zaangażujesz, tym lepiej dla ciebie. Dlatego faktycznie podchodzę do sprawy dość rzetelnie i efekty są takie, że przez 2 tygodnie stosowania faktycznie mam 2 kilo mniej, więc git. Bardzo git. Jestem zadowolony, super. Można też tam w niej wpisywać swoje postępy wagowe. Widzę, że bardzo dość od ostatniego naszego romansu dość dużo się zmieniło i bardzo wiele rzeczy zostało poukrywanych w wersji Pro, która też znacząco podrożała. Kosztuje chyba tam 70 zł rocznie, a kiedyś kosztowała 20.
No to wow. Ja kupiłem jakieś pół roku temu za chyba 50.
Okay. A to ja stwierdziłem, że okej, to ja będę używał tych podstawowych, bo raz, że kiedyś już miałem Pro i w ogóle nie korzystałem z ich możliwości, więc te podstawowe funkcjonalności są dla mnie git. No i na razie się sprawdza, więc jeśli ktoś chce mieć przyjaciela w kontrolowaniu swojej wagi, to polecam dwa urządzenia, aplikację do liczenia kalorii i coś, co będzie sprawiało, że będzie chciał się ruszać. Czy jakiś smartwatch, tak, który będzie liczył kalorie, no to jest całkiem sensowne rozwiązanie, więc Apple Watch u mnie też wrócił do łask dzięki temu.
O, proszę.
Noszę go już codziennie,
proszę,
od kilku tygodni.
Ha. No ja cały czas noszę, więc no, ale jakby nie mam takiego celu. Ja po prostu płacę nim, więc to jest dla mnie najważniejsza jego funkcja.
To jest najwspanialsza rzecz na świecie, że ja już nie noszę. W sensie mam sobie portfel zawsze, bo mam w nim dowód osobisty, ale nie wyciągam go.
To ja dowód osobisty mam w M obywatelu.
Właśnie. Tak.
Ale ja w sensie fizycznie go noszę, dlatego że... Ale to...
W urzędzie trzeba mieć.
Tak, prawda.
Wie pan, niestety. Pan mi pokazuje na telefonie, a co ja panu obrazek bym też na telefonie pokazała i kto, jak pani powie, że to jest pana? Czy ma pan jakiś tutaj kwit na to?
Mam, wymintowałem NFT.
Swój własny dowód ze wszystkimi danymi.
Właśnie do tego dążyłem. Panowie, to ja bym chciał, korzystając z ostatnich parunastu minut, zrobić taki mały segment.
Zrób segment.
Segment kulturalno-edukacyjno-naukowy.
O wow, aż trzy światy łączymy. Pięknie.
Pierwsze, co chciałem powiedzieć, to chciałem
wychodzą
polecić...
nowe czakasy.
Zajebiste, no. Nie, pierwsze co chciałem polecić, to chciałem polecić, słuchajcie, film, który jak się okazuje ludziom w internecie się nie spodobał tak bardzo, jak mi się spodobał, ponieważ jest to film z serii Marvels i to jest film, który nazywa się Eternals.
Tak, to moja żona jest wielką fanką.
Tego filmu? Tak. No to mi się właśnie też podobał, a internauci nie pozostawiają trochę na nim suchej nitki, mówiąc, że no fajnie, że dowiadujemy się o tym, że istnieją, to nie jest jakiś duży spoiler, bo to jest informacja, która się dzieje w intro tego filmu.
W końcówce filmu.
Tak, wystarczy 2 godziny i 30 minut i będziesz wiedzieć to, co teraz powiem. Nie, to się akurat pojawia faktycznie na samym początku filmu. To znaczy, fajnie, że dostajemy nagle superbohaterów, którzy istnieli od zawsze i w żadnej bitwie, które się toczyły odnośnie Ziemi, ich nie widzieliśmy, a było ich, umówmy się, całkiem sporo, no bo Avengersi to były aż 4 filmy, tak? Czy się wydarzyła seria z z Thanosem i tak dalej. Ale mi się faktycznie film...
Ze Thanosem? To Stanowski tak, tam
James, nie, James Thanos, ten, który występował w Pełnej Chacie.
Krzysztof Thanos.
Jezus Maria. Więc film Eternals chciałem polecić. Chciałem powiedzieć, że Muzeum Neonu w Warszawie niestety jest gówniane, w sensie gówniane as in, spodziewałem się, kurwa, jakby, że wyrzuci mnie ze spodni i to będzie coś niesamowitego. Mimo, że są dwie alejki.
No tak, ono jest malutkie, bo też nie ma za dużej przestrzeni w ogóle, co się to miejsce jest bardzo
małe.
To prawda. No i upakowali te neony jak się dało, rzeczywiście, ale ja byłem i mi się tam podobało.
Znaczy, w sensie, nie, wiesz, żeby było jasne, to jest w sensie inaczej. Gówniane to może jest ze sobą. Jest ewidentnie przehajpowane. Bo ja, kiedy mi ludzie mówili o Muzeum Neonów, to było zawsze takie wspaniałe miejsce w Warszawie i tak dalej. Widziałem oczywiście milion zdjęć na tle tych neonów. Mm-hmm. To też jest w ogóle zajebista rzecz, bo zabrałem sobie normalnie aparat tam fotograficzny, zrobiłem nawet parę fajnych zdjęć, po czym się okazało w momencie, w którym wychodziłem, że nie zwróciłem uwagi na taką tablicę, na której jest napisane, że nie można robić tam zdjęć aparatem fotograficznych, można tylko telefonem. Tak,
o, naprawdę?
Ciekawe. Tak, jest tak napisane. Tak, bo...
No to dziwne.
Bardzo dziwne, no ale jakby zrobiłem parę zdjęć aparatem fotograficznym i jakby, no, nigdzie ich nie opublikuję, więc sue me. Please don't. Więc to jest
nie,
tak...
to wszystko telefonem, to nakładkę miałeś na obiektyw fajną po
tak,
prostu.
Tak, filtr 50 mm 1.8 zrobiłem taki, nie?
No to oczywiście.
I to jest pierwsza informacja, którą chciałem właśnie się podzielić. Te dwie, czyli że film i miałem i że...
Muzeum.
I jeszcze chciałem powiedzieć, jeszcze jeden film chciałem, o jednym filmie chciałem powiedzieć. Shang-Chi La and the Legends of Ten Rings, jest coś takiego? To też jest film marvelowski z tego roku, czy z zeszłego? Z tego roku mam na myśli poprzedni rok, tak naprawdę, że to jest też film marvelowski, który się pojawił. I to jest ewidentnie kult chiński, bardzo mocno kultura chińska jest w nim pokazana. Jako osoba bez żadnego doświadczenia to wszedłem w ten film na zasadzie, o fajnie, super bohaterowie się biją, tylko że w Chinach i są smoki i tak dalej. I tutaj chciałem powiedzieć, że na przykład jeśli ktoś wam ten film zaproponuje, żeby oglądać, to możecie równie dobrze, może na przykład się od razu iść całować, nie? Chyba, że to kolega, to wtedy jakby, chociaż jak lubicie, to też nie istotne. Nieważne. Dążę do tego, że to nie jest dobry film. Czy dobrze to zrobiłem?
Średnio, bo nie wiemy, dlaczego nie jest to dobry film.
Oczywiście, już mówię. To jest film, po którym obejrzeniu masz ewidentnie wrażenie, że w kontrze do tych filmów, które widzieliśmy ze stajni Marvela do tej pory, czyli takich, które pokazywały nam historię, które wiemy, że będą działy się w innych filmach, które w jakiś sposób rozwijają historię, którą widzieliśmy w innych filmach. I tu mam na przykład pomiędzy z filmami z serii Avengers mieliśmy inne filmy o innych superbohaterach, które pokazywały jakieś ważne wątki do kolejnych filmów Avengers, czy rozwiązywały jakieś pytania, które w filmach Avengers się pojawiły, nie? Jako przykład, to już jakby jeśli ktoś nie widział Endgame, no to już jakby sorry, to nie jest mój problem na tym etapie.
Ale teraz jest duży spoiler alert i chwila na wyciszenie.
Ale będą hardkorowe spoilery.
Czyli tak
chodzi
minutę
o to, że...
masz do tego, żeby powiedzieć
tak,
spoilery.
Że jak w Spider-Man Far From Home, czyli pierwszy film, który pojawił się po Endgame, jakby po obejrzeniu Endgame mogło się zastanawiać na przykład, jak ludzie sobie radzili z tym, jak wyglądał faktycznie blip i to, że ludzie zniknęli na 5 lat. Bardzo mocno pokazuje to Far From Home, gdzie faktycznie jest bardzo dużo informacji. No tak, ludzie blipnęli, jak się pokazuje to, że w sensie nagrane są sceny, jak oni powracali, jak sobie wtedy ludzkość musiała z tym jakoś w jakiś sposób jakiś się mierzyć. Znowu ta sama scena, w sensie ten sam motyw jest wyjaśniony też znowu bardzo mocno w Eternals. Tam faktycznie jest trochę wątków związanych z tym blipnięciem i z tym, jak ludzkość sobie poradziła, że nagle wróciło właściwie połowa znikniętych osób, nie? Kiedy przez 5 lat ich nie było. W przypadku tego filmu mam wrażenie, że tych scen jakby było bardzo mało. W sensie jest faktycznie trochę crossoverów i ewidentnie widać, że ten film jest w MCU, ale... myślę, że nie będzie tak, że to będzie powracający superbohater albo powracająca historia, o której jeszcze usłyszymy. Myślę, że to może być sucharek, myślę, że może mieć jakieś cameo w przyszłych filmach, ale nie ma sensu. Plus sam film w sobie nie ma dużo crossoverów, więc jeśli ktoś bardzo lubi oglądać filmy z MCU, dlatego że lubi, kiedy nagle w filmie pojawia się dużo postaci z innego filmu albo coś takiego, tutaj cameo jest chyba z tego, co pamiętam, jedno, więc nie ma jakiegoś ogromnego parcia do tego, żeby z tego powodu je oglądać. I tak jak mówię, to będzie one-off. Jeśli chcecie sobie obejrzeć coś, o czym zapomnicie i do czego już nie będziecie wracać i nie będzie wracać też prawdopodobnie MCU, to jak najbardziej. A myślę, że jeśli jesteście jakimiś takimi fanami, którzy lubią oglądać filmy, które nie są filerami, to ja mam wrażenie, że niestety Shang-Chi i Legendę 10 Pierścieni, nie wiem, czy tak się to po polsku mówi, ale tak się chyba tytuł po angielsku ten, to jest ewidentnie filler. To jest coś, co ma zapchać timeline MCU do momentu, aż nie pojawią się w cudzysłowie prawdziwe filmy, nie? Tak samo jak Black Panther jako prequel, no umówmy się, to raczej prequele, w sensie to są raczej filery do tego, aż nie pojawi się pierwszy film z dużego jakby, wiesz, no Spider-Man pojawił się jako taki film nowy, który ewidentnie pokazuje, no coś się będzie zmieniało w tym uniwersum, nie?
A jak nie jesteś fanem, masz takim uniwersum i oglądasz pojedyncze rzeczy, tak jak ja na przykład, to czy to,
To bym ci powiedział, że możesz sobie go odpuścić. Mm. Że nie myślę, że nie ma w nim, nie dzieje się w nim tak dużo fajnych rzeczy, żeby to był fajny film akcji. On się nie do końca broni jako fajny film akcji. Mm-hmm. Także to jest taki mój ten. Dlatego Eternals moim zdaniem bardzo fajny, a to mech, niestety mogłoby być ewidentnie dużo lepsze. Chyba, że cię interesuje oczywiście znowu wtedy kultura chińska, no to znowu kolejna gwiazdeczka. Jeśli interesuje cię kultura chińska, znasz się na niej, być może na jakieś powiązania z tą kulturą w tym filmie znajdziesz. Ja ich niestety nie znalazłem, bo jestem ignorantem. Natomiast jeśli ty znajdziesz, to go for it, być może będziesz się dobrze bawił. Ja mam tak z filmami brytyjskimi. Jak oglądam teraz filmy, które dzieją się w Wielkiej Brytanii, to często widzę jakieś dodatkowe żarty, które się pojawiają, bo są związane z jakimś, nawet nie, że głęboką kulturą brytyjską, bo umówmy się, mieszkałem tam półtorej roku, więc co ja tam, głęboka kultura
tak,
brytyjska.
I tak świetnie mówisz po polsku.
Dziękuję bardzo. Fajne. Ale są niektóre żarty, typu na przykład we Fleabag było parę żartów związanych z nazwami sklepów w Wielkiej Brytanii, więc to akurat miałem takie, o, wyłapałem, nie? Że faktycznie coś tutaj jest i to dodało jakiegoś takiego smaczku. Tutaj tego nie miałem, no bo kultura chińska to nie było dla mnie. Także taka ciekawostka, bo miałem bardzo intensywny tydzień z filmami marvelowskimi. Byłem na najnowszym Spider-Manie, tym No Way Home też, a tam akurat się bardzo dobrze bawiłem. I jeśli ktoś oglądał wszystkie Spider-Many, mam na myśli wszystkie Spider-Many, to ewidentnie warto, polecam. Jest dużo ładnych smaczków i ładnych nawiązań. I oczywiście przynieście chusteczki. Będzie walić konia. Śmieje się, bo będzie płakać.
A to już jest spoiler.
Żeby cię płakać czy walić konia?
Będziesz płakał.
To nie jest spoiler.
Andrzej, w każdy film ma w swoim DNA zapisane, że musi być moment, w którym przynajmniej cię złapie za gardło.
No dobrze, no ale to tak. Jest
ale ja myślę, że stawka dla fanów w sensie dla osób, które są w MCU jest nisko, w sensie poprzeczka jest nisko powieszona, bo umówmy się, bardzo dużo i łatwo rzeczy wzrusza tych ludzi, nie? W sensie widzisz tylko Stana Lee i już masz takie więc to, że mówię, żebyś miał chusteczki, jeszcze nic nie znaczy. Więc polecam Spider-Mana nowego. Bardzo fajny. Lubię.
Ja się pogubiłem w tych filmach z superbohaterami już bardzo, bardzo dawno i przez to jakby nie mam... No nie czuję satysfakcji. Oczywiście oglądam raz na jakiś czas i też nie wiem, czy po kolei, czy nie po kolei. Właśnie to, że tego jest tak dużo i to jest tak... Że nie wiadomo, jak to oglądać do końca, czy to w czasie, kiedy wychodzą, czy jakaś inna kolejność, wiesz, jak ominiesz jakieś, to czy na pewno wiesz wszystko, co powinieneś wiedzieć i przez to, że to jest tak duży lore i ten świat, to ja po prostu już odpadłem dawno.
Rozumiem.
I po prostu zdarza się, że oglądam niektóre filmy, tak, no bo na przykład tego Spider-Mana, nie tego najnowszego, tylko poprzedni, Już też nie pamiętam, bo ty mówisz No Way Home, a mam
jest, bo
wrażenie,
jest, jest
że...
Spider-Man Homecoming, ten pierwszy z Tom Hollandem.
Homecoming, okay,
potem
dobra.
Jest kolejny, który jest Far From Home, bo to jest ten, który dzieje się w Europie. I potem jest kolejny No Way Home, który dzieje się teraz... Aha.
To ja już nie wiem, który widziałem.
Oczywiście. To fajnie, teraz wszystkie są z Home'em w tytule, więc
tak,
fajnie.
No to jest tak, to tak, tak, tak zrobili, nie? Tak zrobili. Ja powiem, my z Pauliną zrobiliśmy takie tournée, żeby pokazać jej uniwersum Marvela, bo stwierdziłem, że to może być interesujące. Sama zainteresowana mówiła, że no, kojarzę Iron Mana, jakichś tam Avengersów. Zrobiliśmy taki przyspieszony kurs.
Wojteczek triggerowany, o i widzę to na kamerze.
Dlaczego?
Nie, tam zadrgało mi, ale
Iron
już...
Mana? Mm. No więc Ironmana akurat nie oglądaliśmy, Paulina widziała, ale potem sobie zrobiliśmy tournée przez Guardians of the Galaxy, Avengers Infinity War.
Guardians of the Galaxy widziałem, by mi się podobało akurat.
Tak.
To jest taki film, że możesz go oddzielnie obejrzeć i też będzie ci sprawiał przyjemność. Nie?
W piątek oglądaliśmy z moim chrześniakiem, który nie widział Guardians of the Galaxy dwójki, oglądaliśmy właśnie dwójkę i też się... Uważam, że jest może moim zdaniem troszeczkę gorsza niż jedynka, ale z drugiej strony dalej broni się jako fajny film, z fajną muzyką, mm-hmm. fajną obsadą. Tam każda postać jest dość dobrze rozegrana i ma ten oczywiście Guardians of the Galaxy-onowy klimat. Nie? Tak samo Thor Ragnarok, mam wrażenie, że się broni jako pojedynczy film.
Ja Thora nie widziałem, ale Endgame widziałem. Endgame, mam wrażenie, że on jest akurat bardzo osadzony jakby w kolejności tylko, że... wydarzeń, bla, 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 no bo jest ważne wydarzenie, które ma wpływ później właśnie na wiele filmów.
To,
ale...
co w Thor Ragnarok jest bardzo fajne, to jest w ogóle strefa muzyczna i to reżyserował to Taika Waititi, który zrobił parę fajnych jakby rzeczy tam w środku, jest parę postaci, które są rewelacyjne, które w Endgame'ie też wróciły, nie? Więc...
Mówicie o filmie Ostateczni Mściciele?
O Boże. Ja już takiej opcji nie chcę nic w kąciku filmowym powiedzieć więcej. No, ale to tak, bo stajnia Marvela mocno mi weszła w ciągu ostatniego tygodnia, dlatego chciałem się podzielić paroma refleksjami. Także.
Oczywiście, bardzo dziękujemy.
Dobrze, to by było na tyle.
To wystarczy na dzisiaj. Ja tylko chciałem zaprosić patronów lub tych, którzy patronami nie są, do tego, żeby nimi zostać. To jest całkiem niezły moment na to, żeby zostać patronem.
Niezły, absolutnie
chociaż
niezły.
Patreon tam... planuje jakieś zmiany w tym roku, które może sprawią, że w każdym momencie będzie
dobry
moment.
No jest nadzieja, bo raz się ten pstryczek włączyło i kurwa teraz mamy przez cały czas strany.
No właśnie, ale nie, gdzieś tam pracują nad tym, żeby właśnie nie robić pierwszego dnia danego miesiąca, tylko chyba robić tak, że po prostu każdy
30
kartę jest obciążona właśnie 30 dni później i nie ma znaczenia dzień miesiąca. W każdym razie zachęcam. Ja mam do opowiedzenia historię backupową w After Darku i podam fajna historia z dreszczykiem, ale ostatecznie się pozytywnie zakończyła. Z przyjemnością się z wami
będzie
podzielę, nasi kochani patroni. Dobre, będzie backup.
Tak, a ja zrobię update a propos mojego internetu, bo to też, ale to muszę mieć niestety After Darka, żeby móc spokojnie używać wszystkich słów w języku polskim.
Tych uznanych za wulgarne również?
No, powiedzmy.
Będzie wulgarnie, będzie ostro i będzie brudno. Zapraszam
serdecznie.
Trzech
panów zapraszam.
Tak, oczywiście, będzie fajnie. Dziękujemy wam serdecznie i oczywiście słyszymy się z patronami już za chwilę, a z naszymi słuchaczami
za tydzień.
Już za tydzień.
W kolejnym odcinku. Pa!
Pa,
pa! Pa.
Jest Was Podcast, czyli gadżety i bzdety.